Radziu, masz w sobie jakieś emocje w ogóle?
Mam.
Jakie masz emocje w sobie?
Mam podstawową emocję, że radość mam.
A jaką jeszcze inną? Bo przyznaj się, nie, powiedz przed całą klasą się przyznaj. Jaką masz jeszcze emocję? Wszyscy się pośmiejemy.
A to jest emocja, czy to jest jakby potrzeba?
To się łączy.
Bo moja potrzeba to sen, ale to zaraz...
A z tego wynika emocja wkurzenie.
Znaczy nie, radość, no radość, bo witamy was w ramach FOPA, oczywiście kolejny odcinek przed nami. Tak się przed chwilą zastanawialiśmy przed wejściem na antenę, czy na tych ekranach z tyłu za nami można zainstalować Fortnite'a.
Nie, Dooma. Cannot play Doom.
A Fortnite'a?
A Fortnite'a to jak się okazuje, że to jest miara sukcesu polskiego twórcy gier, to jest to, czy na PGA dziecko nie próbuje mu zainstalować Fortnite'a na komputerze wystawowym.
Działo się.
Działo się.
Z PGA, na pewno relacja z PGA pojawi się w dalszej części programu, bo na razie mamy znakomitego gościa i na razie będziemy się skupiali na końcu świata i na tym, jak przeżyć tę apokalipsę.
Tak, a tymczasem witamy serdecznie Radosław Nałęcz.
Tadeusz Zieliński.
I Bumper. Kurde, skrzywiony jesteś tutaj na tym obrazku, taki strasznie. Taki...
No niestety, to już tak od dziecka mam, także mamo, tato, pozdrawiam oczywiście bardzo serdecznie. A ty masz jakąś emocję w sobie dzisiaj?
Ja mam w sobie nieskończoną radość i nienawiść do wszystkich kierowców, którzy jeżdżą po mieście.
Tak,
to już żeśmy przerobili. Nienawiść do kierowców ostatnio.
Chciał mnie zabić przed chwilą.
To ty mnie chciałeś zabić rękoma jakiegoś kierowcy na ulicach.
Tak, ale to będziemy kontynuować, bo ja myślę, że to jest, wiesz, już...
Tak, wrócimy do tego tematu, to wam gwarantuję.
To jest bardzo ważne.
Znaczy my dwaj tutaj, tak. A to
nie,
już
nie będziemy, zabierać jednak cennego czasu, bo jest z nami Wojciech Pazdur.
Cześć.
Cześć Wojtek.
Witamy, to tak przy okazji Czarnoblite, przy okazji chciałem pogratulować tej nagrody.
A, dziękuję bardzo.
Która została wręczona podczas SIGI, drugiej edycji.
A nie, na SIGI to akurat nie za Czarnoblite'a.
Ale nie za Czarnoblite'a, ale za grę, którą zrobiliście za World War 3 i to była specjalna nagroda przyznana przez Chińczyków.
No tak, fajnie.
No, ale jest to coś zabawnego, że trzecia wojna światowa i Chińczycy.
No, my zawsze rozważaliśmy taki scenariusz, że to kiedyś pójdzie w stronę Chin, tylko nie spodziewaliśmy się, że w taki sposób, że oni zaczną od nagradzania nas.
Ale frakcji chińskiej nie ma w grze.
No jeszcze nie ma, ale pomysł na to był.
Jeszcze nie ma. Dobrze, to w takim razie, skoro powiedziałeś jeszcze, to zacznijmy, już skoro jesteśmy na tym temacie, bo to jest jeden ze świeżych.
Oczywiście.
Jak tam z tym WW3? My tutaj mamy w ogóle pytania też o to, ale jak tam to poszło i jak idzie i co będzie dalej z WW3? Tak szybciorkiem, bo potem będziemy mieli ważniejsze tematy.
No, plan się nie zmienił. No. Był Early Access w zeszłym roku.
Mhm. Teraz bardzo udany swoją
drogą. Tak, teraz ciśniemy w to, żeby dokończyć pełną wersję i w ciągu najbliższych paru miesięcy ją wypuścić. Mhm. No i to... Co jakiś czas są wypuszczane patche, dochodzi nowy content, poprawiana jest cały czas ta warstwa techniczna, na którą na początku było, mówiąc delikatnie, sporo szumu. No i tutaj jakby nie chcę zdradzać jakichś szczegółowych planów takich odnośnie rzeczy, których jeszcze nie mówiliśmy, bo mapa została przedstawiona rok temu, tam jest cały plan patchy, uaktualnień, nowych lokacji, modów gry i tak dalej. No, w pewnych kwestiach poszliśmy dalej niż ta roadmapa pokazywała, a w pewnych trochę nas powstrzymywały różne problemy techniczne i kwestie też feedbacku, odbioru graczy. No, tutaj jakby to, co zakładasz na początku early accessu, mierzy się w jakiś sposób z reakcjami graczy i potem adaptujesz się do tego. No, więc w paru kwestiach musieliśmy się zaadaptować i w tej chwili dalej gra zmierza ku swojemu dobremu zakończeniu.
A co było największym problemem przy WW3? Serwery?
Serwery były problemem, czy były dużym problemem w momencie premiery, no czy największym? Wydaje mi się, że największym problemem jednak było ogólnie udźwignięcie tego, ilu ludzi chciało grać w tą grę. I to nie dotyczy samej kwestii serwerów, które tam na początku się sypały i nie chciały pozwolić w ogóle grać.
Jak to
ale większy problem był taki, że rzeczywiście ta masa ludzi, którzy chcieli grać, ta masa ludzi, którzy chcieli w grę wrzucać swój feedback, ta masa ludzi, którzy chcieli komentować to, co się dzieje i nasza konieczność reagowania na to, to było dla nas jakimś dużym problemem. No, problemy techniczne i jakieś takie designerskie, które trzeba rozwiązywać po drodze, one są w każdej grze, no ale powiedzmy, że Czarnoblite ma te problemy nieco mniejsze, dlatego że My musimy obsłużyć kilkadziesiąt tysięcy graczy, a nie kilkaset tysięcy na tym etapie, na którym jesteśmy.
Bo tego dotyczyło między innymi jedno z pytań, bo w tym programie też wy macie głos i bardzo dziękujemy oczywiście za te pytania, które są zostawiane na grupce, na przykład Fauks Pauks. I właśnie Zbyszek Olkusz miał pytanie związane z tytułem World War 3. I gdy firma z malutkiego studia staje się rozpoznawalną marką w branży, zauważoną przez Microsoft, która w kilka lat swej historii tworzy grę multiplayer WW3, że tak skrócę, sprzedając nieukończoną jej wersję w blisko 700 tysiącach egzemplarzy, to jako osoba decydująca o spółce, jak pan widzi jej przyszłość? Pan, czyli ty. O przyszłość jesteśmy spokojni, ale faktycznie czy te liczby można potwierdzić i jak to wygląda?
Włączę tryb wiceprezesa zarządu, nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
Nie zaprzeczam. Microsoft nie komentuje plotek i spekulacji.
To też, no kwestie Microsoftu. Znaczy, ja tylko do jednej rzeczy się odniosłem. Wcale nie byliśmy malutką firmą.
No właśnie.
World War 3 wyszło 13 lat po tym, jak Farma powstała. Fakt, że wcześniej gry Farmy sprzedawały bardziej 50, 100, 200 tysięcy kopii, no ale Painkiller Hell and Damnation, którego zrobiliśmy wcześniej, który był stosunkowo małym projektem, tak, 10 razy mniejszym od World War 3, też sprzedał z milion kopii. Mm. Więc to jakby inna była skala sukcesu dla nas, no bo tamte projekty robiliśmy dla wydawców, a to jest projekt nasz i ten projekt dalej u nas pozostaje i w ogóle jest plan na ciąg dalszy tego, co się dzieje, więc my jesteśmy z tego bardzo dumni. No i oczywiście mamy w tej chwili dwa kluczowe, flagowe projekty. Tym większym jest World War 3, tym mniejszym wciąż jest Czernobylite, co mnie osobiście odpowiada. I mamy zamiar obydwa projekty rozwijać. Tutaj żadna zmiana naszej percepcji tego, co się ma dalej dziać, nie nastąpiła. My na bieżąco raczej się adoptujemy do tego, co w danym momencie jest do zrobienia, bo idea Early Accessu, która występuje w obu grach, jest taka, że wypuszczasz te kolejne aktualizacje i sprawdzasz, co działa, co nie działa. Dzięki temu masz szansę zyskać sobie klientów tym, że coś poprawiłeś, coś dołożyłeś, że ich posłuchałeś, że wciągnąłeś ich w ten proces i to pozwala ci pozyskiwać ich w jakiś sposób na bieżąco, a nie jakimś takim jednym wielkim uderzeniem, które miałoby się tam odbyć po zakończeniu całego projektu.
Czy jesteś dużym zwolennikiem Early Accessu jako metody wydawania gier?
Dla takiego studia jak my tak, bo u nas kłopot ze skalą projektu był taki, że myśmy zawsze byli właśnie trochę za dużą firmą, żeby robić małe projekty, ale trochę za małą, żeby robić takie naprawdę wielkie. No, to już wyszło przy wcześniejszych projektach, takich jak ten Painkiller czy Deadfall Adventure, że my albo musimy zacząć robić jakieś małe rzeczy i to się gdzieś tam nam wewnętrznie kłóciło z naszymi ambicjami, albo musimy zacząć robić duże rzeczy, ale w jakiś sposób, który dla nas jest możliwy, czyli na przykład robić je sekwencyjnie, no, czyli nie całą jedną dużą rzecz od razu, tylko rozbijamy sobie ten projekt na jakieś kawałki i wypuszczamy go w tych kawałkach, a ponieważ dzisiaj to jest całkiem dobra metoda ogólnie myślenia o projekcie, że nie produkujemy całej gry zamkniętej, tylko zostawiamy sobie zawsze pole do tego, w którą stronę iść. Tylko że to w niektórych sytuacjach przyjmuje postać czegoś, co mnie osobiście zniechęca i wiele graczy też, że robi się okrojoną wersję gry. Można zrobić całą, ale robi się okrojoną wersję gry tylko po to, żeby potem dorzucać kolejne rzeczy, za które się ściąga coraz więcej pieniędzy. No i to dla mnie, jako dla gracza, to zawsze było, mówiąc delikatnie, niefajne. Mhm. A z drugiej strony, ale można zrobić inaczej. No, można dać ludziom grę, w której będziemy cały czas coś rozwijać, tak długo, jak długo ludzie będą chcieli w tą grę grać. Tak długo będą głosować portfelami, że jeszcze kupują, że jeszcze oczekują, że mówią, że kupiliby, bo zapisują się na wishlisty, albo twierdzą, że jeśli coś tam będzie poprawione, to oni wtedy tą grę wezmą. No to my do tego etapu chcemy te projekty rozwijać i wydaje się nam to, że to będzie możliwe. Tak jak World of Free nie mogłoby w naszej skali zespołu powstać w krótkim czasie jako zamknięty produkt, tak samo Czarnobylite też nie mógłby powstać jako zamknięty produkt w tym czasie, w którym wyszło nam, że albo wypuścimy sami ten Early Access, albo będziemy musieli szukać sobie jakichś wydawców czy innych sponsorów i wtedy oddać projekt pod kontrolę komuś innemu i zrobić go tak, jak ten ktoś inny chce, na czym się tam gdzieś w przeszłości trochę sparzyliśmy.
Ale wasze gry to przede wszystkim też taki, w moim odczuciu, zachwyt współczesną technologią, bo mamy i VR, który testowaliście, przy okazji też Czarnobyla, czy na przykład fotogrametria, którą rozwijacie. Tak było przy okazji Get Even, tak jest przy okazji World War 3 i tak też jest w Czarnobylite. To jest jakby ten kierunek, który obraliście, czyli takie szukanie takiego absolutnego realizmu w grach, które produkujecie.
Co jest zabawne, to nie jest samo szukanie realizmu. Znaczy ja osobiście, personalnie, ja zawsze byłem zaangażowany w te tematy związane z grafiką 3D, bo ja wszedłem w branżę gier jako nawet nie tyle osoba, co się zajmuje grafiką 3D, ale co się zajmuje technologiami do tworzenia grafiki 3D. Więc ja tą fotogrametrię próbowałem uruchamiać i testować, zanim jeszcze ktokolwiek o niej słyszał, że można to wykorzystywać do robienia grafiki w grze, bo mnie się to kleiło, że przyjdzie taki moment, w którym komputery będą na tyle potężne, że uciągną taką grafikę i fajnie by było wtedy taką grafikę robić. Ale to był jeden aspekt, a drugi aspekt to był cały czas kwestia związana z tą skalą naszych projektów, czyli ja uważałem, że będąc stosunkowo małym studiem i chcąc pozostać stosunkowo małym studiem, jednak będę próbował szukać jakichś rozwiązań, które pozwalają robić coś fajnego taniej lub szybciej lub dokładniej lub w trochę inny sposób niż to robią inni. No i ta fotogrametria była takim narzędziem, które na to wszystko pozwalało, bo dzięki temu można robić coś, co jest i dokładniejsze i można to robić szybciej i taniej. To jako całość nie jest takie proste, to jest trudne, tego się trzeba nauczyć. Nie do każdego studia to pasuje, nie do każdego projektu to pasuje, więc to nie jest tak, że ja odkryłem jakąś nową metodę, która mogłaby na coś pozwolić, zwłaszcza, że w tej chwili też inni też wykorzystują tą technologię, ale my ją wykorzystywaliśmy jako jedni z pierwszych, bo gdzieś tam już od bardzo dawna we mnie tkwiło przekonanie, że jakieś takie ewolucyjne etapy dalszego rozwoju nas jako firmy tworzącej gry, czy jako zespołu, one będą na przykład opierały się na technologii, jakimi my tworzymy content. Nie musimy wymyślać technologii do robienia gier jako całości, bo tam silniki typu Unreal czy Unity w tej chwili są na tyle rozwinięte, że znowu dla niewielkiego studia nie ma absolutnie żadnego sensu, żeby pisać swój własny silnik. No ale do tego silnika trzeba wsadzać content.
Potwierdzam.
Do tego silnika trzeba wsadzać content. Content jest w tej chwili najdroższą rzeczą, jaka występuje w produkcji gry komputerowej. Głównie chodzi o content wizualny, czyli grafikę. No to teraz co zrobić, żeby ten content mógł być i lepszy, i tańszy w produkcji i po to, żebyśmy mogli w małym zespole robić coś, na co inni potrzebują większego zespołu albo większego budżetu. No i stąd cały czas rozwój tej technologii i uporczywe moje i potem reszty zespołu też dążenie do tego, żeby się tym posługiwać i żeby dzięki temu w zespole 20-paroosobowym, jaki robi Czarnobylite, stworzyć grę, która wygląda tak, jakby ją robiło ze 3 razy więcej ludzi.
No dobrze, to może pytanie od widza, od Kacpra, Kacper Gajecki. To jest pytanie związane właśnie z Czarnobylite. Pytanie brzmi, czy przydarzyło wam się coś ciekawego podczas pobytu w Czarnobylu? I moje pytanie, czy to był jedyny raz, kiedy byliście tam? Pewnie nie. Ile tych wyjazdów w związku z produkcją gry zaliczyliście?
Powtarzam w takich sytuacjach zawsze taki dowcip memowy z internetu, że ja to ile razy byłem w Czarnobylu, to mogę policzyć na palcach jednej ręki, czyli tak ze 20. I tak mniej więcej ostatnio liczyłem pieczątki w paszporcie z wyjazdów na Ukrainę, no to ponad 20 razy już.
Wszystkimi 20 palcami jednej ręki.
Tak.
Jasne, ale to jest tak oficjalnie zgłaszane, jedziemy tam, żeby zrobić grę, żeby zrobić dokumentację, tak, nie ma problemu jakby z władzami.
Zdaje się, że w ogóle Polacy nie mają jakichś strasznych pojazdów.
Wyobraź sobie Polskę 25 lat temu i wyobraź sobie, że w Polsce chcesz zrobić coś legalnie i w porozumieniu z władzami i także porządnie i żeby przebrnąć przez całą biurokrację. To jest odpowiedź na pytanie, czy się da, czy da się właśnie, no ale to,
ale niekoniecznie to
nie wygląda tak, że załatwiasz sobie jeden papierek i robisz tam co chcesz, bo ktoś ci pozwolił, tylko na przykład samą strefą wykluczenia zarządzają 4 różne podmioty, czyli agencja zarządzająca strefy wykluczenia, władze elektrowni atomowej, bo elektrownia atomowa nie działa od 19 lat, ale dalej ma swoje władze, swoich pracowników i dalej kontroluje część terenu. Oprócz tego są tam i służby milicyjne, i wojskowe, i służby bezpieczeństwa, które wszystkie też chcą mieć jakąś czy potrzebują. No to już
znaczy, krótko mówiąc, wymieniasz wszystkie podmioty, które zabierały od was łapówki, tak?
Nie, my ani razu nie płaciliśmy tam łapówki. My wiemy, z kim się kontaktować, żeby tych łapówek nie płacić i tej wersji się trzymajmy.
Ale temat odżył ostatnio za sprawą świetnego serialu produkcji HBO, tak, który wiele osób chwaliło. No i ten tekst w sumie tragiczny, not great, not terrible, stał się pewnego rodzaju memem, ale też easter eggiem, który między innymi możemy znaleźć w grze.
No tak, no ale tutaj, żeby było zabawne, my ten easter egg dodaliśmy do gry nie tylko po to, żeby mrugnąć okiem w stronę ludzi od serialu, ale żeby podkreślić trochę, że nasza historia stara się łączyć w sobie z jednej strony ten taki tragizm tej sytuacji, która gdzieś tam pod tym wszystkim jest, nawet jeśli ta wierzchnia warstwa naszej historii to jest science fiction, no ale pod spodem jest ta tragiczna sytuacja. Jednocześnie my wiemy z rozmów z ludźmi, którzy z tym wszystkim mieli do czynienia tam przeszłości, że oni tak na to patrzyli, że oni, że dowcipy o Czarnobylu to był ich dzień powszedni, tak? Każdego dnia opowiadało się jakieś dowcipy w trakcie dekontaminacji strefy, czy jadąc do gaszenia pożaru, oni opowiadali sobie jakieś dowcipy na temat tego, co się tam dzieje i w Związku Radzieckim, i jak Związek Radziecki wpływa na tą samą sytuację, i jeszcze właśnie jak samo promieniowanie działa na ludzi. Oni sobie z tego zwyczajnie robili jaja, więc my sobie z tego jaj nie robimy. Natomiast my w jakiś sposób trochę próbujemy oddać ducha tego, że to nie było. Ludzie nie zachowywali się wtedy śmiertelnie poważnie, i my też staramy się pokazać, że nasza historia ma u podłoża coś śmiertelnie poważnego, ale reakcje, które pozwalają na przykład zwalczać stres związany z powagą sytuacji, one mogą być wręcz jakieś tam humorystyczne czy groteskowe.
A ja mam pytanie na temat, że takim originu, pochodzenia Czernobylajta, bo ja pamiętam, że to się wszystko zaczęło od tego demka właśnie fotogrametrycznego. Dobrze kombinuję, że to się zaczęło od tego demka, które zrobili się na VR, i to jakby z tego wyewoluowało, czy jakieś tam są jeszcze inne
związane
historie?
Było tak, że my w 2014 czy 2015 roku, jak już trochę sobie tą fotogrametrię rozwinęliśmy i zaczęliśmy robić Get Even, no to tak myśleliśmy, że tak ten Get Even to był taki jednak kameralny projekt. My tutaj najbardziej epicka rzecz, jaką zeskanowaliśmy do Get Even, to była atomowa kwatera dowodzenia, takie budynki zniszczone w Puszczy Kampinoskiej, czy opuszczony szpital psychiatryczny w Owińskach pod Poznaniem. I tak myśleli, że
ten szpital to był nawet pokazywany.
Ale tak myśleliśmy, że tak może coś bardziej epickiego by wrzucić. No i co jest takiego epickiego, co można zeskanować i wsadzić do gry?
Czarnobyl.
No i to było oczywiście Czarnobyl. No to jedźmy do Czarnobyla i go skanujmy. I pojechaliśmy jeszcze w trakcie Get Evena do Czarnobyla, żeby coś tam poskanować. I było to, zrobimy lokację w Get Even, która się nazywa Czarnobyl. No ale się okazało, że tam za dużo było różnych barier technologicznych, logistycznych, za dużo praca na miejscu kosztowała wysiłku. Nie umieliśmy sobie radzić z tym, że tam nie ma prądu, nie można podłączyć oświetlenia, że tam nie ma internetu, nie można zrzucać danych, że wjazd do strefy wówczas, jak jeszcze nie wiedzieliśmy, do kogo dzwonić, jak nas nie chcą wpuścić, to nam zajmowało parę godzin i tak dalej, więc to wszystko spowodowało, że w Get Even tak naprawdę jest tylko jedna lokacja z Czarnobyla, o czym nikt nie wie, ale jedna z końcowych lokacji Get Even to jest szkoła z Czarnobyla, którą wówczas zeskanowaliśmy, tylko przerobiliśmy ją tam w grze Get Even na coś innego. No ale ten pomysł Czarnobyla cały czas za nami był. Jedźmy, zeskanujmy, zróbmy coś z tego fajnego. No a był po drodze ten VR też. No i pojawił się pomysł, że zrobimy coś VR-owego o Czarnobylu, ale nie grę, bo już wtedy sobie uświadomiliśmy, że VR jako materiał na duże, ciężkie gry nazwy przerósł. Zróbmy jakieś mniejsze doświadczenie, które pozwoli ludziom znaleźć się w tym Czarnobylu, zobaczyć, jak to jest naprawdę, ale jednak to będzie ograniczone do czegoś takiego bardziej kameralnego i bardziej dokumentalnego. No i pojawił się pomysł na Czarnobyl VR Project, czyli takie wirtualne Muzeum Czarnobyla. Ale oczywiście jak tylko zaczęliśmy to wirtualne Muzeum Czarnobyla pokazywać ludziom, to ludzie tak wyglądali za rogu, a czy tam jakiś mutant jest. Albo pytali, a czemu mam tylko licznik Geigera, a gdzie mogę podnieść broń? Tłumaczymy, nie, to tak jest, jakbyś chodził po Czarnobylu, no masz licznik Geigera, bo po Czarnobylu nie chodzi z bronią, ale nikt mnie nie zaatakuje i to nie tylko, że tam jakieś dzieciaki, ale ludzie autentycznie tak, w ogóle, a czemu nie zrobicie z tego gry, przecież to tak fajnie wygląda. No i to wtedy odpowiedź się tak nasunęła, no okej, okay, no to jak skończymy Get Even, to zrobimy grę o Czarnobylu, bo już mamy trochę materiałów, bo będziemy sobie dalej jeździć tam to skanować, tylko trzeba wymyślić, jaka formuła gry do tego wszystkiego by nam przypasowała. No i przypasowało nam, że no Czarnobyl się dobrze klei ze słowami survival i horror, więc gdzieś jeszcze pod koniec Get Evena wymyśliliśmy, że właśnie to będzie gra survival horror i będzie się toczyła w Czarnobylu.
Michał ma pytanie związane z tymi doświadczeniami VR. Właściwie są dwa pytania, które połączyliśmy jakby w jedną grafikę. Jedno od Michała, czy studio ma w planach powrót do gier, doświadczeń VR, a drugie to dlaczego nie ma polskiego dubbingu? Aha. To z kolei Łukasz.
Dobra, no to pierwsze pytanie. My wcale nie zrezygnowaliśmy z doświadczeń VR, tylko my w tej chwili nie robimy doświadczeń VR na rynek masowy. Ta nasza dywizja Reality 51, która zrobiła Czarnobyl VR Project i kilka jakichś takich mniejszych, niekomercyjnych czy niedystrybuowanych komercyjnie projektów, ona dalej funkcjonuje i dalej powstają projekty VR-owe, które są tam do konkretnego odbiorcy adresowane. Na przykład w tej chwili jakiś system szkoleniowy dla górników robią w VR-ze, bo to nie są projekty, które idą na rynek masowy, ale to z tego powodu, że rynek masowy dla VR-u dalej jeszcze wygląda dość słabo. Z naszej perspektywy Czarnobyl VR się nieźle sprzedał i dobrze został odebrany, ale jednak no, wyszło nam, że naszym korem są gry. No i to 5 lat temu się wydawało, czy 4 lata temu się wydawało, że VR za te 5 lat może będzie równoważny grom.
Ja byłem sceptyczny.
Ja też byłem sceptyczny, ale fajnie było być pierwszym, który może w razie czego chapnąć kawałek tortu. No więc my chapnęliśmy kawałek tortu, tylko się tort okazał mniejszy, więc stwierdziliśmy, że teraz jednak VR traktujemy jako opcję, czyli na przykład i w ramach World War III, i w ramach Czarnobylajta jakieś tam eksperymenty VR-owe są prowadzone. No, w ramach World War III bardziej związane z symulatorami pola walki, a w ramach Czarnobylajta dlatego, że no, nam się wydaje, że tak jak Resident Evil 7 pokazał, że można coś fajnego zrobić na VR, no to my od początku trochę tak designowaliśmy Czarnobylajt, że może będzie się dało tak jak Resident Evil 7 przerzucić to potem na tego VR-a, ale też nie zrobimy tego od razu, bo tutaj jest kwestia mocy przerobowych i tego rynku docelowego, który trzeba obsłużyć. No. I etapów, w jakich należałoby to robić.
Więc... A ta polska wersja językowa, jeszcze ten polski dubbing, bo oczywiście super dla imersji grać w rosyjskiej wersji językowej. Ja tak gram w Czarnobylajta i powiem szczerze, super wszystko oczywiście siedzi, voice acting, pierwsza klasa. Natomiast
tak w odróżnieniu od Metro zdaje się.
Tutaj jest problem, tu jest problem formuły wczesnego dostępu. Bo tak naprawdę voice acting robi się, jak się już ma wszystko skończone. Jeśli tego nie robisz, jak masz wszystko skończone, to musisz co tydzień gdzieś zaciągać jakichś aktorów do studia, coś dogrywać, coś poprawiać. Kończy się to tym, że na przykład angielskie voice-overy nie są gotowe w dniu premiery, tylko tydzień po premierze. No, to już z tym. Myśmy chcieli mieć angielski dubbing gotowy na premierę i rosyjski, i ukraiński też, bo wydawało nam się, że będziemy tacy sprytni, pojedziemy do Kijowa, to nagramy tam hurtem i rosyjski, i ukraiński, i angielski, no bo weźmiemy tych samych aktorów. No to się potem okazało, że większość tych ukraińskich aktorów po angielsku
nie bardzo.
Tyle źle akcentuje, że to i tak by bardzo dziwnie brzmiało i byłoby nieakceptowalne dla tych zachodniojęzycznych odbiorców. A z kolei na ukraiński nam brakło czasu, bo cały czas dopisywaliśmy coś po rosyjsku. No i stanęło na tym, że mamy dubbing po rosyjsku, nieźle zrobiony, z fajnymi aktorami, bo to są aktorzy, co grali w Metro i w Stalkerze. I dobrze ich selekcjonowaliśmy i mieliśmy reżysera, który ich dobrze prowadził i tak dalej, ale w dalszym ciągu moce przerobowe nie pozwoliły nam zrobić więcej wersji w krótszym czasie. No więc teraz zrobiliśmy tą wersję angielską już właśnie dokańczając ją, dopychając ją kolanem tydzień po premierze. Dzisiaj albo już weszła na Steama, albo za chwilę wejdzie na Steama w nowym patchu. No i z polską wersją my specjalnie nie planowaliśmy, że musimy zrobić polską wersję. My raczej mieliśmy pomysł, że zerzniemy pomysł ze Stalkera, czyli nagramy lektora, który...
No i tego się właśnie tak, po was spodziewają
tak,
chyba.
Tak, ale znowu, to bo, ale nie mieliśmy skończonych...
Po drodze,
ale widzicie, technicznie lektor. To jest tak, że musimy mieć skończone te voice-overy angielskie lub rosyjskie i pod nie nagrać te polskie, żeby one się ze sobą zgrywały, bo to nie jest tak, że możesz to nagrywać niezależnie tego lektora, bo jak nagrasz lektora niezależnie, to timing się nie będzie zgadzał i w tym momencie to nie będzie się działo w grze. No więc też zostawiliśmy sobie to na potem i mamy pomysły i w tej chwili na zrobienie tak chytrym sposobem dubbingu pełnego po polsku i na zrobienie tego lektora i być może obie
wersje wejdą.
Ale znowu, jest Early Access, kolejne języki, my nie zrobiliśmy tego, co się robi z finalną grą, czyli wszystkie języki są od razu, tylko my w ciągu ostatniego tygodnia, i tak się mega spinaliśmy, no bo to jednak wpływa na to, ilu graczy w grę wejdzie, no więc codziennie dodawaliśmy jakiś nowy język, czy co dwa dni wrzucaliśmy po dwa nowe języki w ciągu ostatniego tygodnia i w ciągu kolejnych tygodni, miesięcy chcemy pododawać różne języki, łącznie z takimi, których sami nie zrobimy na własną rękę, czyli też zleciliśmy, mając już zamknięty tekst, zleciliśmy też profesjonalne tłumaczenie na przykład na chiński zewnętrznej firmie, ale tam to już potrwa, no bo oni muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za to, że będzie zrobione dobrze, więc muszą to sproofreadować i tak dalej, więc to potrwa trochę dłużej jeszcze niż te nasze tłumaczenia robione z naszymi zaznajomionymi tłumaczami, którym wysyłaliśmy po kawałku tekstu i oni nam to na kolanie wręcz na gorąco tłumaczyli.
Wojtku, niestety kończy nam się czas, więc musimy jeszcze tutaj jedną obowiązkową, że tak powiem, oddać cesarzowi co cesarskie. Twoje największe faux pas branżowe. Największa wtopka. Już żeśmy przed programem tutaj żeśmy sobie rozmawiali, tak zażartowałem, że mam na ciebie brudy. Tym brudem to było to, że podobno byłeś strasznym kujonem w szkole. To była jedyna rzecz, którą miałem. Ale takie twoje naj... Później ci powiem. Twoja największa wtopa. Taką, którą od razu sobie pamiętasz, o kurczę, to było słabe.
Wiesz co, ja nie wiem, ja chyba wymazuję z pamięci takie rzeczy.
No, sprytny jest, kurczę, to takie
wielkimi,
jest.
Wielkimi wtopami. Wiesz co, nie, ja raczej właśnie patrzę takie, na każdej rzeczy, która mi nie poszła, od razu podnoszę, otrząsam się z kurzu, wstaję, idę dalej. Mówię sobie, miałem naukę, tak mnie moja mama nauczyła. Za każdym razem, jak coś spieprzyłem, to mówiła, wiesz, potraktuj to jako lekcję, nauczkę i powiedz sobie, że to było dobre. Więc moje faux pas, ale faux pas w sensie obyczajowym. O, 2008 albo 2009 rok, jesteśmy na Gamescomie, jeszcze nie w Kolonii, tylko to było w Lipsku. I pokazujemy Necrovision. Necrovision to była, zanim wyszło Hatred, najbrutalniejsza polska gra. I ja się do tego trochę przyczyniłem. Siedziałem w kącie już mega zmęczony pod koniec dnia. Miałem nadzieję, że nie przyjdzie żaden dziennikarz, żeby pytać znowu, co robimy, jak gra wygląda i żeby tam mi trzeba pokazać. Po prostu byłem mega wyczerpany, a widzę, że przyszedł jeszcze jakiś jeden człowiek, taki niemrawo, nieśmiało sobie usiadł gdzieś w kąciku. Ja cały czas się modliłem tylko, żeby on nie podszedł i nie kazał mi odpalać gry i przez godzinę znowu pokazywać sobie wszystkiego. A on oczywiście podszedł i przedstawił się imienia i nazwiska, ja też, no i chciał zagadać, bo widać było, że obaj czekamy na coś tam. No i pyta, co wy tutaj robicie? No gry robimy takie. A co to jest za gra? Necrovision. A o czym jest ta gra? No tak, że bierzesz łopatę i takich Niemców tłuczesz po głowie.
A co ty
tak
robisz?
Popatrzył i mówi, a bo ja reprezentuję rząd niemiecki, zajmuję się przemocą w grach. Zrobiłem się wtedy prawdopodobnie biały, silny, zielony, czerwony, kolorowy.
Czyli jednak było.
Tak, tak, było faux pas. Natomiast potem się obaj z tego pośmialiśmy, bo on potem wytłumaczył, że on właściwie lobuje za tym, żeby jednak znieśli te takie restrykcje dotyczące przemocy w grach, żeby generalnie gry pod tagiem 18 lat mogły być sprzedawane dowolnie w Niemczech, bo w Necrovision na przykład musieliśmy wyciąć możliwość tam odcinania głowy i paru innych rzeczy, łącznie z tym, że jak była scena, w której gość udusił się od gazu w jakimś zamkniętym pomieszczeniu, to też ją musieliśmy wyciąć, bo,
no bo gaz
potraktowali
i Niemcy, to
jako
wiadomo,
odniesienie tak, do komór gazowych.
Musimy postawić kropkę.
Pięknie dziękujemy. Wojciech Pazdur, Farma, The Farm 51.
Farm 51. Farma 51.
Był naszym gościem, Wojciech. Czarnobyl Light, pamiętajcie o tej grze. Warto zajrzeć. Survival Horror, prosto z Czarnobyla. Polecamy.
A ja teraz błyskawiczne zaproszenie na reklamy. Zapraszam na reklamę. Strasznie oni creepni tam byli, słyszałeś? Ten głos
ale
był taki...
Pięknie zsynchronizowani, jak ten
jak bumper. Bracia Brothers.
Pamiętajcie, że bumper teraz też, potem, jak my to przywitanie, tak zwane zimne nóżki zrobimy. A propos zimnych nóżek...
Zimnych nóżek, masz skarpeteczki?
Ja dzisiaj mam bardzo lacz, muszę powiedzieć.
Masz modny laczek?
Modny
masz
laczek
tą.
Dzisiaj. Zobacz, mam
nie, możesz tak, z laczkiem, bo nie masz logotypów. Tak. A ja mam dzisiaj, jestem biedny
wiem,
na przykład.
Widać. Pewnie widać.
Ja mam dzisiaj podpisaną, jest niebieska taka. O, proszę, nie wiem, czy widać. Widać, tak.
Tak.
I jest na niej napisane DRM. Chyba.
Czyli Free DRM, to wiadomo.
Albo DLC, rozumie. Nie wiem, coś
dokładnie
jest.
Tak. Witamy was serdecznie, druga część tam programu Faux Paux, czyli program, który ma błąd zapisany jakby w genotypie. Komentujcie na naszej
my
grupce.
My jesteśmy tym błędem.
Jest tam już nas 500 osób ponad, 500 wyobraźcie
500
sobie. Panów
osób?
Tego programu, 500 osób tak jest. 500 plus nawet, powiem szczerze, bo tam parę osób dołączyło. Także witamy was bardzo serdecznie, pozdrawiamy oczywiście najlepsze memy w sieci, a także trochę informacji.
To jest taka dobra grupa.
O Hideo Kojimie, bo tam zazwyczaj są informacje dotyczące.
Zwracam uwagę, że ja dzisiaj Hideo reprezentuję w ogóle, proszę bardzo, tutaj widzicie małego Snake'a, proszę.
I czy ty, powiedz
proszę,
mi, Tadeusz, tak
noszę
szczerze,
to z obrzydzeniem.
Tak mi powiedz, tak powiedz, czy dostałeś już dyplom z podziękowaniem za 12 na 10, za taką ocenę?
Jeszcze nie dostałem dyplomu, ale coś mi mówi, jakiś mój taki mały wewnętrzny Hideo mówi mi, że nie dostanę tego dyplomu nigdy.
Mój mały wewnętrzny Hideo powiedział mi, że też ja nie mam szans.
Mam nieodparte wrażenie, że moje nastawienie do Hideo takiego, że tak powiem, promieniuje na całość i
że
każdy, kto się, no tak, że każdy, kto się ze mną zetknie, to po prostu zostaje zarażony tym i skażony i Sony go już nie kocha.
Także poprosimy już ten bumper.
A teraz będzie taka incepcja troszeczkę, bo będziemy mówili o evencie, w którym sam brałem udział. Ba, prowadziłem nawet.
Będziesz mógł powiedzieć o tym wszystkim z pierwszej
wyjątkowemu, jednej,
drugiej, trzeciej,
wyjątkowemu wymęczeniu.
Tak jest. Siga, od tego zaczniemy, bo to wszystko oczywiście będzie się wokół PGA kręciło, bo tam też była nasza ekipa i zresztą relacje zobaczycie z tego wydarzenia. Natomiast zaczniemy od wyjątkowej gali, wyjątkowego wieczoru, czyli przyznaniu nagród Siga dla tego rynku Europy Środkowo-Wschodniej.
Dobrze mamy z tego materiał, jakiś wideo?
Mamy ciebie.
Czyli mogę tylko opowiadać, nie będziemy tego oglądali.
Wystarczy, że jesteś.
Dobra, bardzo mi się niedobrze prowadziło w tym roku.
Także to jest,
więc to jest tak
główna
informacja. Nie, no dobra, Siga dała nam, jak wspomniałeś, to jest Central and Eastern European Game Awards, to jest taka, to teraz była druga edycja, to jest taka nagroda, właściwie taka gala nagród, które mają uhonorować twórców z Europy Wschodniej i Centralnej, czyli nas oraz naszych wszystkich braci z południa i ze wschodu. Tak jak wspomniałem, drugi raz już się odbyła i zostało wybranych, znaczy przede wszystkim ta gala dała nam trzy śmieszne sytuacje. Pierwsza śmieszna sytuacja to był fakt, że od teraz firma Creepy Jar będzie nazywana przez całą polską branżę Creepy Jar, ponieważ tak wymawiała to pani w przerywniku. Druga śmieszna sytuacja, dokładnie w tej chwili była widoczna przez moment na scenie, zaraz jeszcze, znaczy na ekranie, zaraz tak, do tego wrócimy.
Bo na przebitkach pokazujemy te nagrodzone gry.
Tak, to Mordhau. Mordhau wygrał najlepszą grę targów i to było bardzo zabawne, ponieważ w momencie, kiedy Mordhau był prezentowany, to jeden z ministrów, jeszcze minister,
Dziedzictwa Narodowego
opowiada o tym, jakie to jest właśnie ważne, że te gry to jest takie dziedzictwo narodowe i że też ten. I w tym momencie w tle koleżka dwuręcznym mieczem łepek uciął i ten łeb tak fluf w powietrzu, pięknie za panem ministrem. A trzecia śmieszna historia, to już związana akurat też z naszym gościem z tego odcinka, tak to jest to, że gra World War III, czyli Wojna Światowa III, tak, trzecia wojna światowa, została wybrana najlepszą grą targów przez, uwaga, delegację chińską. Ha! Mój Boże!
Ale inne kategorie, bo wiemy, że Mordhau to jest ten zwycięzca nagroda roku, czy najlepsza gra roku i to jest w ogóle międzynarodowy team. Austria, Kanada, Polska, między innymi Niemcy, Słowenia, Hiszpania,
To jest przede
Szwecja.
Wszystkim słoweńska gra. Jakby uznawane, studio jest uznawane za słoweńskie, z tego co pamiętam.
To jest studio złożone jakby z wielokulturowego zespołu, prawda? Tak jak gry
Deus
Vult,
ta.
Zawsze są tworzone przez wielokulturowy zespół.
Nie
Natomiast
będę
ja chciałem
ukrywał,
powiedzieć o nagrodach.
Bardzo? No mów, bo tak, żeby raz mówić?
Powiedzieć?
No, nie, że fajne to było.
Po kolei.
Ja mogę wszystko z pamięci nawet. Pani.
Najlepsza oprawa wizualna, proszę bardzo.
Najlepsza oprawa wizualna to była gra, którą pani też śmiesznie wymawiała. To się jest Blood Has Been Spilled.
Blood Will Be Spilled.
Nie, Blood Will Be Spilled, a pani to wymawiała Blood Will Be Spilled.
Spaghetti Western.
B-L-O-O-D.
2D action platformer.
Tak.
Taka jest.
Aczkolwiek tutaj, szczerze mówiąc, to jest jedyny przypadek, w którym nie jestem do końca przekonany co do wygrania. Teraz na ekranie właśnie widzicie zwycięzcę za najlepszy design i tutaj wyjątkowa radość, no bo wygrał Think Trunk, czyli Kostek, nasz gość, którego z pozdrawiamy tutaj serdecznie. I to zasłużone jest moim
Book
zdaniem.
Book of Demons, papierowe Diablo.
Book of Demons,
wiadomo.
Tak jest.
Najlepsza oprawa audio to był My Brother Rabbit,
tak
czyli
jest.
To jest Artifex Mundi. Również Polacy.
Ja się krasnę.
Ładnie, co? Ale to ćwiczyliśmy przed wejściem na antenę, muszę wam.
Wielokrotnie.
Najlepsza narracja, czyli Wiedźmin, Wojna Krwi, Wiedźmińskie Opowieści.
I tu powiem szczerze, moim zdaniem zasłużenie, ale niepotrzebnie, bo umówmy się, że Red ma już tyle tych nagród, że naprawdę można było dać komuś
innemu. Chyba od momentu premiery Wiedźmińskich Opowieści, jakoś tak teraz.
No, brawo. Znaczy, no tak. Brawo, zasłużenie, wiadomo, tam jest świetna historia i prawdopodobnie była ona najlepsza z wszystkich, ale cały czas mam takie poczucie, że... A z drugiej strony, no kurde, należało im.
Wiesz co, szczerze mówiąc, ja mam wielką jakby wielką miłość do dubbingu, do tego, jak jest ta gra udźwiękowiona przede wszystkim. Oczywiście tam kwestia wizualna jak najbardziej, ale przede wszystkim to jest taki piękny, no taki audiobook, tak się dobrze tego wszystkiego słucha.
No i jeszcze była technologia. Space Engineers i to jest absolutnie zasłużone. Ja muszę zagrać Space Engineers, bo ta gra wygląda rewelacyjnie, zwłaszcza teraz, kiedy dodali do niej możliwość lądowania i budowania na planetach.
Mark Rossa, taki Kodzimandzi z Czech.
Tylko z Czech.
Praga, Czechy. Lokalizacja.
Tokio.
Też.
Praga, Tokio, Warszawa. Tak można powiedzieć.
Tak jest. Mamy jeszcze Feudal Alloy. Dobrze mówię?
Feudal.
To jest piękna gra, bo jesteś robotem, zamiast głowy masz akwarium i tam pływają rybki. Właściwie rybki to
strasznie to było dziwne.
Na Switcha jest, także wiecie.
Bardzo to było dziwne.
Ukryty klejnot, tak się nazywa ta kategoria. Najlepsze mamy jeszcze mobilki, czyli najlepsza gra.
Mobilna wygrał Bumbit, Gdańsk. jakie studio Boombeat, które wygrało z grą Thanks a Lot.
I bardzo mi się podoba ta nazwa.
Thanks bardzo mi się podobała, ale niestety pan nie wykorzystał okazji i nie powiedział na koniec Thanks a Lot. Ktoś inny, o ile pamiętam, powiedział. Znaczy dokładnie powiedziała, nie, moja współprowadząca.
Ta lepsza?
Ta dużo lepsza i ładniejsza.
I ładniejsza.
No, jeszcze dodatkowo, że było śmiesznie, była ode mnie wyższa.
Ale miała wysokie obcasy.
Tak, ale to nie zmienia faktu, że była wyższa.
Rozumiem. To może teraz tak, z racji tego, że zrobiło się niezręcznie, rozumiecie, o co chodzi, to może po prostu ciąg dalszy historii o PGA, tym razem najlepsza gra niezależna, bo PGA to też jest miejsce, gdzie właśnie tak, bardzo mocno te indyczki są reprezentowane.
I zgadnij, kto był w jury.
Jest po prostu genialna. Wiem, że była osoba z Polsat Games.
Tak, była. Taki koleś, on z tobą prowadzi program teraz.
Proszę bardzo, ty zdominowałeś to PGA.
Znaczy, rzeczywiście nie ukrywam, że jak się chce. Tak, jestem tutaj, to też prowadzę, tutaj też jestem. No byłem tam troszkę obecny i nigdy więcej tego już nie... Znaczy nie, dobra.
Akurat, Aula jeżeli chodzi... Tadeusza Zielińskiego, PGA. Witam i zapraszam.
Przepraszam, jeżeli chodzi o kapitułę targów i o wybieranie najlepszego indyka, to akurat robię to od kiedy jest to organizowane, ponieważ targi mnie rok do roku zapraszają właśnie. To jest jakby mój główny powód, dla którego jadę do Poznania. Oprócz tego, że kocham PGA, i kocham Poznań bardzo namiętnie. Mieszkałem tam przecież pół roku i bardzo lubię to miasto. No ale w tym przypadku akurat no, trzeba było oddać cesarzowi co cesarskie i wykonać tę pracę. Wygrała gra Rift Breakers, wygrała ona nagrodę dla najlepszej gry indie, ale wygrała też nagrodę dla najlepszego stoiska, o ile dobrze pamiętam. I Rift Breakers w najprostszym ujęciu to jest połączenie Factorio z Twin Stick Shooterem. Czyli chodzi się mechem, jednocześnie się buduje. Wygląda super, bardzo mi to siadło, bardzo nam wszystkim siadło, aczkolwiek w moim sercu zwycięzcą zawsze będzie Shink. Tutaj pozdrawiamy, wiecie kogo pozdrawiamy. Ty już wiesz, kim jesteś.
Tak, człowieku. Michał, ciebie pozdrawiamy.
Tak, Michał, ciebie pozdrawiamy.
Nasz największy psychofan.
Shink nie był pierwszy. Shink chyba
natomiast jeszcze jest Through the Darkness of Times. To jest
nawet nie wiem, co to.
Najlepsza zagraniczna gra indie na PGA.
I był z tym problem, bo myśmy oryginalnie chcieliśmy wybrać Everspace'a dwójeczkę, który był prezentowany na targach, co było dużym wyzwaniem.
Teraz możemy zobaczyć, co to jest za gra.
Przygodówka chyba jakaś taka dziwna.
No, generalnie dotykająca tematu II wojny światowej,
to wesołe.
Holokaustu.
To wesołe, to jak zwykle. To taki
temat, wiecie, który się ostatnio pojawia w grach, bo i Warsaw, ale też wcześniej studio Warsaw Studios.
No jeszcze tak, tematu, jeszcze przecież, prawda? Bo to się nazywało My Memory of Us.
Tak. Świetna gra zresztą.
Tak, bardzo niesłusznie
i bardzo podobna zapomniana. Graficznie w stylu, mam takie wrażenie.
Troszkę nawiązująca. Troszkę tam bardziej wpadająca w kartun niż ta, ale tak, zdecydowanie. Tak czy inaczej, jak co roku ta indycza, że tak powiem, strefa była świetna, było mnóstwo naprawdę dobrych gier. Naprawdę takich, wiesz, że patrzyłeś na to i mówiłeś sobie, cholera, damn, son. Nie, dobra robota, naprawdę, panowie, cieszę się, że to się dzieje, że to się dzieje za każdym razem i szczerze życzę wam, żeby te dzieci wam tego Fortnite'a nie instalowały w trakcie pokazów, ale niestety... Taka karma. Tak, Wojtek jest, Pazdur mówi, że u nich próbowali Counter-Strike.
Tak, bo to był jakby znak czasów, być może z jednej strony, a propos wychowania młodzieży, a z drugiej strony jakby plaga tegorocznego PGA, bo wszędzie, jeżeli tylko deweloper odwrócił głowę, ale w tym roku już w ogóle rozgorzała na ten temat dyskusja w mediach społecznościowych.
To
ja tylko dokończę zdanie. To tam próbowali od razu zainstalować inną grę.
Strasznie się cieszę, że utożsamiasz media społecznościowe z moją osobą. Ale bez przesady. To tam jeden kolega napisał na Twitterze, ja to podłapałem i stwierdziłem, że to śmiesznie będzie, jak powiem.
Moim najbardziej, znaczy wpływaczem, którego zdanie...
Wpływaczem szanowni. Twoim jestem najbardziej.
Najbardziej. Chciałbym też
bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie
chcielibyśmy to cieszy. Zaprosić przede wszystkim wszystkich, bo ta liczba robi wrażenie, 79 347 zwiedzających na obejrzenie relacji z tegorocznego PGA. Bardzo
bo mam, wszyscy nas oglądacie teraz, prawda?
Cześć, jesteśmy na Poznań Game Arena. Wokół mnie dziesiątki tysięcy ludzi i wiele atrakcji. Chodźcie, zobaczymy, co tu w trawie piszczy. Halo Sivir, halo Sivir. Czy nie łatwiej byłoby zorganizować pizzę? O Jezu.
Może i łatwiej, ale pizzą ciężko się zabija.
Ale jednak Sigurd to potrafi, jako jedna z niewielu postaci w całym uniwersum potrafi zabić pizzą.
Myślę, że to jest bardzo stara, twarda pizza.
Ja jestem już chyba 7 raz i za każdym razem cosplayuję i polecam. To jest naprawdę...
I polecasz?
Polecam.
Polecasz.
Przemili i każdy chce robić z tobą zdjęcie.
Na PGA prowadzimy oczywiście stoisko, tak jak widać, turnieje Tekken 7, Mortal Kombat 11. Tekken 7, który dzisiaj aktualnie prowadzimy, jest kwalifikacyjnym turniejem do Narodowej Drużyny Esportu, więc zwycięzca tego turnieju poleci w grudniu do Seulu reprezentować Polskę na turnieju światowym Tekkena 7.
Jesteśmy na PGA, na stanowisku Ubisoftu. Jest ze mną...
Kamil Ściana, brand manager Ubisoft Polska. Witam.
Okej, Kamil, powiedz mi, co możemy zobaczyć na waszym stoisku? Jakie nowości?
Zacznijmy od tego, co mamy za twoimi plecami, ponieważ mamy po raz pierwszy w Polsce prezentację zamkniętą, co prawda. Tytuł, który pojawi się w marcu przyszłego roku, Watch Dogs Legion, czyli trzecia część serii Watch Dogs, osadzona w post-brexitowym Londynie. Jak zobaczycie, tutaj mamy za sobą Alexiosa, jedną z 1900 sztuk, które zostały produkowane na cały świat. Kawałeczek dalej mamy też figurkę takiej małpy o imieniu Nox. Postać gra jedną z kluczowych rol w grze, która dopiero powstaje, która jest w produkcji, mianowicie Beyond Good and Evil 2. Mua.
Już widzieliśmy wiele gameplayów z Dooma do tej pory, a co będziemy mogli zobaczyć na tym demie, które jest tutaj na własnym stoisku?
Przede wszystkim to demo to nie jest sam początek gry, my rzucamy graczy już gdzieś tam w środkową fazę, gdzie mogą przetestować wszystkie nowe umiejętności Slayera, wszystkie nowe bronie, zmierzyć się z nowymi przeciwnikami, przetestować nowe mechaniki i nowe poziomy, więc wszystkie te najważniejsze, najfajniejsze zmiany, które szukamy w Eternalu, już w tym demie są, więc moim zdaniem zdecydowanie warto zagrać, sprawdzić i zobaczyć, bo moim zdaniem jest to kawał dobrej gry, która na pewno dostarczy mnóstwo fajnej zabawy.
Znajdujemy się, nie ukrywajmy, na najbardziej obleganym stanowisku na PGA, czyli Cyberpunk. Jest ze mną Paweł, Community Manager. Powiedz, co przygotowaliście za atrakcję?
Przygotowaliśmy tutaj 25-minutowe demo. Po raz pierwszy pokazujemy grę w języku polskim i z pełną polską lokalizacją. Mamy tutaj na przykład Michała Żebrowskiego jako Johnny'ego Silverhanda w grze, którego możemy usłyszeć po raz pierwszy.
Gameplay jest podobny do tego, co gracz mógł zobaczyć na przykład podczas Gamescomu. Natomiast, tak jak mówię, tutaj największym smaczkiem jest ta polska lokalizacja, no i też prezentacja cała jest w języku polskim.
Dla nas to niestety już koniec PGA. Porozmawialiśmy o nowościach, byliśmy na stanowisku Ubisoftu, zobaczyliśmy, co dla nas planują. Dowiedzieliśmy się, co u Cyberpunku, widzieliśmy turniej Tekkena, wiele świetnych cosplayerów. Zróbcie hałas! No i mam nadzieję, że za rok będzie jeszcze lepiej. Do zobaczenia.
Najbardziej mi się podobał...
Działo się.
Najbardziej mi się podobał cosplay kolesia, który się przebrał za gościa w białej bluzie. I czarnych spodni.
A Jezus był tradycyjnie?
Nie widziałem Jezusa tym razem, ale nie było.
Ale
nie
to
widziałem.
Jest nagłówek. Jezus opuścił PGA.
Jezus Maria.
Jezus Maria.
Jezus Maria.
To już koniec, to już po prostu Radziu, świata jest już blisko.
Radziu, czy ty słyszałeś jakie nowiny? Że gwiazda rocka ogłosiła, co ogłosiła i co zaraz wyjdzie? Radziu, czy ty sobie zdajesz sprawę?
Ja ostatnio zatrzymałem się na tym, że gwiazda popu pytała swoich fanów, co to jest Ford Gnigde.
A, Ford Nigd, ale ona trollowała, ona jest graczką. To chodzi oczywiście o Lady Gaga, która rzeczywiście wrzuciła ostatnio, wdała się w ogóle w taką śmieszną wymianę twitterową z Ninją i najpierw zapytała, what is Ford Nigd? Na co bardzo zabawnie jej odpisał Ninja, używając tekstów z jej piosenek, a ona odpisała mu, who is Ninja? A na co on jej odpisał, ask Drake, no bo on grał z Drake'iem przecież słynny.
Ale wiesz, czy Lady Gaga w takim razie zna język polski i czy czyta fora
Lady w Polsce, Gaga.
Bo tam jest zwykle pytanie, kto to jest Ninja?
Kto to jest i kto to jest Lady Gaga, umówmy
się. Fortnite.
Kto to jest Fortnite. W każdym razie Lady Gaga jest graczką i jest taki słynny jej tweet z zeszłego roku, kiedy bodajże 4 nad ranem zatweetowała, że potrzebuje wsparcia moralnego od fanów, dlatego że nie może pokonać bossa w bajonecie. True story. Widziałem
tego. Tą gwiazdą tak, roka, to rozumiem, że to nie była Lady Gaga.
Nie, chodziło o gwiazdę roku, czyli roka, czyli Rockstar. Rockstar.
Rok w grach. Rok w grach. Czyli
to też niezłe. Widziałem się, w ogóle widziałem się, to tak jeszcze wracając do PGA, miałem okazję poznać całego Jarocka, Jaroka, czyli no nie całego, ale bardzo wiele osób z Jaroka. No było cudownie, naprawdę, strasznie fajni ludzie, bardzo
chłopaki
polecam.
Podcast mają z Borysem.
Ale.
Rocznicę,
tu już mamy, zobacz, tutaj się pojawiło na moim ekranie i wam się pojawiło tam na ekranie.
To najważniejsze, to co będzie na początku listopada, to jest gra, która sprawi, że wyłączycie w ogóle życie i będziecie tylko i wyłącznie grali w grę. Na PC-cie Red Dead Redemption 2 w końcu doczekali się gracze, mówiąc po polsku, ponieważ 26 października, jak wynotowałem, 2018 roku, czyli rok temu właściwie, konsolowcy mogli sobie zagrać w tę grę.
Tak, i już wtedy odkryli, że nie jest to taka gra, której się spodziewali. Już wtedy zorientowali się też, że to jest slow game.
A po roku?
Teraz przekonają się o tym pecetowcy. Jestem bardzo ciekaw, co powiedzą.
Dziękuję konsolowcom za beta testy.
Tak, ja już tak słyszałem takie hasła. To jest bardzo słuszne.
Rok testowania.
Nie, no dobra, ta gra nie miała prawie bugów.
Wiadomo, no.
Ona była bardzo, bardzo, bardzo ukończona. Ja się cieszę, ale nie wiem, czy będę grał. To znaczy, im bardziej myślę o tym, to jednak tym bardziej chcę zagrać, bo to jednak jest PC, więc to jest otwarta architektura, więc można zrobić modyfikacje, czyli mody.
Ona będzie jeszcze piękniejsza.
Będzie jeszcze piękniejsza, chociaż ona i tak jest tak ładna na konsoli, że dla mnie to jest tak, szczerze mówiąc, mała różnica.
Za przeproszeniem, jądra konia będą wyglądały...
Te jądra konia, jak się będą teraz skurczyć, to będziecie widzieć każdą zmarszczkę na tych workach.
Ale to jest jeden z tych detali.
Każdy włosek tam,
to są te
który
detale.
Wstaje na tych bolsach pod wpływem zimna, to on tam będzie tam wam...
Ale to nie jest tylko i wyłącznie o tym gra. Uwierzcie mi, to jest naprawdę bardzo dobre.
Radek, nie możesz mnie triggerować na takie tematy, bo nas Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pogoni stąd.
Ale nie mogłem się powstrzymać. No po prostu tak sobie pomyślałem, że wiesz, że to będzie dobre, bo musimy przejść do następnego tematu.
Także czas nas goni.
Redemption 2, Rockstar, Gwiazda Rocka, polecamy, grać będziemy. Ja już tam sobie zamówiłem, ale mniejsza z tym. Natomiast jest jeszcze jedna premiera w tym tygodniu, czyli Obsidian Entertainment.
Tak, bardzo oczekiwane.
Kochane przez graczy studio, prezentuje kolejną swoją najnowszą grę, The Outer Worlds. Tak się
Outer Worlds. Outer Worlds.
Czyli takie połączenie Fallouta z No Man's Sky?
Mi się najbardziej podobało określenie, że to jest Firefly the Game. Mm-hmm. I to jest prawda. Nie wiem, czy kojarzycie serial Firefly. To jest taki bardzo znany serial Jossa Whedona właściwie. Jeden z najbardziej kultowych seriali science fiction, który jest takim troszeczkę westernem dziejącym się w kosmosie. I to nie jest tak, że to jest jakby moja teoria, ale twórcy gry bardzo mocno inspirowali się Fireflyem do tego stopnia, że jedna z postaci, dokładnie pani mechanik, która jest u nas na statku, ile wiem, to pomaga nam, to jest dokładnie sięńko postać wyjęta po prostu z Firefly, nawet mówi w podobny sposób. Jest też broń, która się nazywa Firefly, więc tych połączeń jest mnóstwo. A gra będzie właśnie takim trochę science fiction połączonym z westernem. Takie Borderlandsy, tylko że RPG bym powiedział.
No tam troszeczkę,
nie?
Tych Borderlandsów też jest zdecydowanie. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że gra została bardzo dobrze i bardzo wysoko już oceniona. Posypały się dziewiątki, posypały się piątki w skali do 5, czyli te maksymalne noty w zależności od serwisu. Recenzenci są na tak, zobaczymy jak będą gracze. Gracze też są zachwyceni, bo jest Game Pass, gdzie można między innymi od Microsoftu dostać tę grę za naprawdę bardzo sensowne pieniądze.
To jest sposób za 4 zł, krótko mówiąc, więc warto chyba.
To
nie?
Naprawdę to nic, no to nic. To jak bilet, prawda, na komunikację miejską.
Mniej, bilet chyba teraz 4,40 nawet.
No tak, my już musimy
albo
płacić 4,20.
Pełną.
Ale niedługo będziemy emerytami i znów będziemy mogli korzystać z tych wszystkich zniżek.
W przypadku niektórych będzie to szybciej niż później?
No, w przypadku niektórych trochę później, ale nie będziemy się teraz o te detale, o te szczegóły już wspomniane.
Dobrze, Radziu, czy ty czekasz na Outer Worlds? W sensie ty jesteś na to nagrzany?
Ja chcę w to zagrać.
Ty na wszystko się grzejesz. Ty jesteś teraz nowym mną, bo zawsze ja byłem uznawany, nawet nazywali Tadek Podnietek.
No Podnietek, Radek.
A teraz jest Radek Podnietek, tak. A ja jestem tym starym zblazowanym trupem, który mówi, to już było w Falloutie.
A jestem ten młody.
To już było w Borderlands.
Odkręcony niezdrowo, często. No dobrze.
Spokojnie, Radziu, spokojnie, ta gra się nie może udać.
Czy jest na sali lekarz? To może chcieliśmy w bardzo taki wyjątkowy sposób uhonorować z okazji tego, że mamy 500 fanów na grupie Faux-Paux, was, drodzy fani.
Wszystkich naszych 500 widzów.
Zwłaszcza FakesForge, który robi nam genialne memy, ale hasło, zróbcie jakiegoś memeska, działa co tydzień i co tydzień właściwie będziemy sobie te memy zbierać i wam pokazywać. A to są te najlepsze memy, które chcieliśmy wam teraz właśnie zaprezentować prosto z grupy Faux-Paux na Facebooku. Bardzo dziękujemy oczywiście za waszą radosną twórczość. W tej twórczości nie brakuje pana Hideo, pana Tadeusza, pana Radosława.
Hideo.
Nie brakuje nas. I to jest ważne. I to karmi,
a tak.
Karmi nasze ego.
Hideo, który dołączył do naszej grupy, to było jedno z większych wydarzeń, muszę powiedzieć.
To prawda. No i ta słynna wizyta w Polsce, w studiu CD Projekt Red. Co pokazywali chłopacy? Wiadomo co.
Zastąpił nam jakimś lolem.
A to jest właśnie ta grafika, ten prezent od Fakes Forge'a.
I teraz możecie ją podziwiać na naszej grupce. I co? I tym miłym momentem, miłym elementem, miłym
akcentem.
O, tego
ryzykuję to stwierdzenie.
Podobno Zenek Martyniuk będzie miał swój własny film dokumentalny, słyszałeś?
Producentem jest konkurencja.
Tak, konkurencja jest producentem. Także pozdrawiamy serdecznie, czy nie, w tym przypadku to nie pozdrawiamy. Ściskamy za to was.
Dziękujemy
bardzo serdecznie,
pięknie.
Dziękujemy.
Program Fopa, kolejny za tydzień. Tadeusz Zieliński.
Radosław Nałęcz. Cześć.
Cześć.